środku dnia.
Proszę Państwa, dzisiaj będziemy rozmawiali o wypadkach. Nie żyje mężczyzna, który spadł z rusztowania w podpoznańskich Tulcach. Niestety nie udało się go służbom medycznym uratować. Poważny wypadek w powiacie kościańskim, do którego doszło w czasie pracy. Mężczyzna do mieszania ziemi wciągnęła, maszyna do mieszania ziemi wciągnęła mężczyznę. 47-latek sam zdążył wyłączyć urządzenie. Z poważnymi obrażeniami został przewieziony do szpitala. To tylko dwie przykładowe informacje z ostatnich dni dotyczące wypadków przy pracy na budowach. Od lat Państwowa Inspekcja Pracy najwięcej wypadków w budownictwie notuje nie w tych największych przedsiębiorstwach w branży, ale w tych małych firmach budowlanych. Czy na bezpieczeństwo i higienę pracy stać tylko największych? Czy na BHP można oszczędzać? Czy rzemieślnicze kilkuosobowe firmy mogą sobie pozwolić na lekceważenie zagrożeń? Państwowa Inspekcja Pracy oczywiście kontroluje pracodawców, prowadzi też kampanię Budowa Stop Wypadkom. Do kogo powinna trafić ta kampania i ten przekaz, mówi główny inspektor pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.
Z perspektywy Państwowej Inspekcji Pracy najważniejszy jest pracownik i zależy nam na tym, żeby każdy, kto wychodzi rano z domu do pracy, również w sektorze budowlanym, wracał do domu bezpiecznie, do swojej rodziny, do swoich najbliższych. A niestety nasze dane statystyczne, które mamy z wieloletniej działalności, pokazują, że w obszarze budownictwa tych wypadków przy pracy, zarówno ciężkich, śmiertelnych, jak i zbiorowych, nie mówiąc już o lekkich wypadkach, jest najwięcej. To jest sektor o największej wypadkowości i dlatego tak dużą uwagę Państwowa Inspekcja Pracy wkłada w to, żeby podejmować działania profilaktyczne, kierując cały potencjał swój szkoleniowy, dydaktyczny, swojego doświadczenia po to, żeby wspierać szczególnie ten sektor małych i średnich przedsiębiorców, którzy nie mają wykwalifikowanych służb BHP, nie mają działów, które w tym zakresie wspierają ich w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, po to, żebyśmy my, jako Inspekcja Pracy, byli dla nich wsparciem.
No i teraz pytanie, czy ta kampania trafi do tych małych firm, drobnych pracodawców zatrudniających kilkanaście osób, coraz częściej także za wschodniej granicy. To właśnie w takich firmach najczęściej dochodzi do wypadków. Czasem wystarczy upadek z drabiny, by doszło do ważnego urazu, a nawet śmierci. Jeszcze raz główny inspektor pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.
To prawda. Myślę, że to wynika z dwóch kwestii. Po pierwsze, największa liczba firm w Polsce należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ta walka pomiędzy ekonomią a nakładami na bezpieczeństwo i higienę pracy, szczególnie w tych małych firmach, które walczą o przetrwanie na rynku, tych firmach podwykonawców, jest niezwykle istotna i często ten aspekt ekonomiczny przeważa nad bezpieczeństwem. Ale to bezpieczeństwo się bierze nie tylko z dużych nakładów finansowych, ale przede wszystkim też odpowiedniej organizacji pracy, szkolenia pracowników, budowania świadomości prawnej. Więc myślę, że te nasze działania, które koncentrujemy, zarówno w tym sektorze małych, średnich przedsiębiorców, jak i też te dedykowane dla dużych przedsiębiorców, opierają się w dużej mierze na tym nie tylko, żeby kontrolować, ale żeby wspierać, żeby uczyć, jak ten proces budowlany powinien być wykonywany bezpiecznie.
No to jest, proszę Państwa, pytanie, czy takie szkolenia wystarczają? Czy wystarczy wziąć pracowników, powiedzieć im, teraz słuchajcie, przez pół godziny powiemy Wam, jak bezpiecznie się pracuje? Czy jednak jakieś doświadczenie, jakaś taka dalekowzroczność? To zresztą w każdych warunkach, nawet jeżeli w domu wykonujemy jakiś drobny remont, wymieniamy gniazdka w kontakcie, to przecież to nie trzeba znać BHP, trzeba wiedzieć, że należy bezpieczniki wykręcić. Każdy wypadek na budowie jest analizowany pod względem możliwości wyeliminowania zagrożeń, tłumaczy Emilia Rutkowska z firmy Skańska.
W zależności od kwalifikacji takiego wypadku, bo to może być zdarzenie potencjalne wypadkowe, jakieś uderzenie bez konsekwencji, bez absencji w pracy, ale może też być coś poważniejszego. Już jak jest absencja w pracy, to jest wtedy całe zdarzenie poddawane analizie przyczyn pierwotnych, gdzie staramy się dotrzeć zarówno kierownictwo budowy, który pion realizacyjny, jak i pion BHP wspólnie podejmuje wyzwanie dotarcia do tej przyczyny pierwotnej, gdzie ten wypadek się zaczął. Bo sam wypadek jest tylko konsekwencją jakiegoś ciągu, przeważnie zaniedbań, niedopatrzeń. I na podstawie takich wniosków w naszej organizacji bardzo często są tak zwane stop klatki, czyli wszystkie budowy w obszarze lub w całym kraju, pod kątem tego wypadku przeglądają swoje budowy. Albo jeśli taki wypadek powtórzy się kolejno, jakieś wprowadzamy standardy, normy, które nam pomogą zapobiec następnym razem.
To jest ciekawe też, czy taki monitoring, który jest na budowach, sprawia, że no, nie są te normy gdzieś tam przekraczane, że pracownicy być może trochę się boją pewnych rzeczy robić na skróty, no bo wiedzą, że gdyby coś się stało, no to wszystko jest zarejestrowane. Ciekawe, czy stać na taki monitoring małe firmy, by również taką jakby presję też trochę pod względem bezpieczeństwa stosować. W 2021 roku Państwowa Inspekcja Pracy w Poznaniu zbadała 177 przypadków wypadków na budowach. Duży wskaźnik w tym wypadku śmiertelnych oraz powodujących trwałe kalectwo dotyczy właśnie branży budowlanej. Aż 34 wypadki. Niestety, wciąż podobnie jak w latach ubiegłych, najczęstszym rodzajem wypadku w budownictwie jest upadek z wysokości. Dotyczy to upadków z wysokości ludzi oraz urazów spowodowanych spadającymi z wysokości narzędziami lub elementami konstrukcji. Zdarzenia te najczęściej prowadzą do śmierci lub ciężkiego urazu, podaje rzecznik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Małe firmy nie powinny oszczędzać na BHP, bo te kategorie nie mogą decydować o życiu i zdrowiu, mówi zastępca głównego inspektora pracy Dariusz Minkowski.
Zawsze bezpieczeństwo kosztowało, czy to jest duża firma, czy mała. Tak samo można powiedzieć w porównaniu z poradnictwem prawnym. Teoretycznie duży może więcej, bo ma lepszą obsługę prawną, ale nie jest tak do końca. Poza tym trzeba zastanowić się, czy możemy w ogóle ujmować ten temat w tej formule, ponieważ po drugiej stronie mamy wartość najwyższą i zaprzeczalną, czyli życie i zdrowie, które szczególnie w branży budownictwa jest szczególnie ważne, ponieważ nadal 1/3 wypadków ogółem występujących w Polsce śmiertelnych są to wypadki na budowie, a ciężkich co piąty pracownik to jest ten, który uznał uszczerbku na zdrowiu w związku z pracami związanymi z budownictwem. Dlatego mając świadomość zagrożeń, niebezpieczeństw, mówienie o tym, że BHP kosztuje, jest tylko wtedy, kiedy robimy to matematycznie. Docelowo zarówno zadbanie o pracownika, żeby nie doznał wypadku uszczerbku na zdrowiu, czy mała, czy duża firma, nie ma takiego przełożenia czysto matematycznego, finansowego. Oczywiście, czy duży, czy mały musi zapłacić, no bo pewne kwestie nie są tylko kwestiami organizacyjnymi. Chodzi również o szereg zabezpieczeń technicznych. I zdaję sobie sprawę, że większy podmiot na pewno łatwiej ma ze swojego budżetu wykroić, jak już tak powiedzmy, tą część, która będzie przeznaczona na BHP.
Tyle zastępca głównego inspektora pracy Dariusz Minkowski. Gdzie się nie obejrzeć, proszę Państwa, widzimy budowę, widzimy żura, widzimy pracowników tych budów. Rzeczywiście w ostatnim czasie pojawiło się bardzo dużo. Można pewnie zarobić. Rynek pracownika budowlanego ciągle jest w Polsce. Ciągle są oni poszukowani, zwłaszcza ci specjaliści, na przykład spawacze czy jacyś elektrycy. 61 865 4654. Być może Państwo w tej branży pracują i mają jakieś doświadczenia. Czy bezpieczeństwo dzisiaj kosztuje? Ile kosztuje takie bezpieczeństwo? 618-654-654.
Street, screaming all the way. At the end.
26 minut po godzinie 12. Dzwonią Państwo w sprawie bezpieczeństwa na budowach. Panie Stefanie, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Czy BHP się sprawdza i czy działa, mówiąc krótko?
Nie. Mi BHP w ogóle nie było potrzebne na budowie, bo życie zrobiło dla mnie taki kurs. Tutaj pani inspektor wspominała, że trzeba szkolić pracowników. Owszem, to się, to wszystko jest potrzebne, tylko doświadczenie życiowe jest podstawą. I u mnie to doświadczenie życiowe było i niestety nie uchroniło mnie przed wypadkiem. Dlaczego nie uchroniło? No bo kto jest odpowiedzialny na budowie za BHP? Przede wszystkim musi być kierownik budowy, jeżeli jest naruszona czy zmieniana konstrukcja budynku. Ja brałem udział w takim wypadku, no to fajnie to słychać.
Stał się pan ofiarą tego wypadku raczej, tak?
Tak, ofiarą i pokrzywdzonym. Bo to prawnie się nazywa, nazwano mnie później pokrzywdzone. No i było tak, że budowa, czy to fajnie, pracujemy sobie, robimy. Oczywiście są zagrożenia, bo stare budynki na Łazarzu, jak pan wie, bo jest pan, w pobliżu pan pracuje, pan wie, że niektóre budynki są w fatalnym stanie.
Tak.
Fatalnym. No jeżeli się takie budynki remontuje, no to pracownik, który jest na miejscu, to on liczy na to, że inwestor zadbał ze swojej strony o wszystko. Czyli przede wszystkim o kierownika budowy, który na czas trwania budowy wypisuje tak zwany BIOS. To jest bardzo ważna sprawa. I w tym BIOS-ie jest wszystko opisane. Jakie są zagrożenia, jakie niebezpieczeństwa, na co należy zwracać uwagę.
Czyli na jakie pole minowe wchodzimy, mówiąc krótko.
Tak, tak może... dokładnie tak.
I proszę pana, nie było kierownika?
Nie było kierownika. A. I proszę pana, muszę panu powiedzieć, że po wypadku oczywiście były różne komisje. Najlepiej sprawdził się inspektor z Państwowej Inspekcji Pracy. Okazało się, że to był bardzo mądry człowiek, który bardzo dobrze określił przyczynę wypadku. Bo o co chodzi? Jak już jest, jak się pracuje, to wszystko jest dobrze. Ale jak dojdzie do wypadku, to wtedy się szuka winnego. Kto jest winny? No najczęściej jest pracownik. W moim przypadku my wyszliśmy na balkon, pracowaliśmy na balkonie, czyli wciągaliśmy jakieś tam rzeczy potrzebne nam do pracy i balkon nam się pod nogami zarwał. Co się okazuje? Jak się później sięga do dokumentu, to się okazuje, że były roczne przeglądy, wszystko, ale... nie ma winnego.
Czyli pan nie powinien na ten balkon w ogóle był wchodzić. Znaczy nie powinien pana tam żaden kierownik budowy skierować, tak? Żeby pan...
No jak nie było kierownika budowy?
Tak.
Jeżeli, proszę pana, były w pierwszym momencie były podejrzenia, że te balkony w ogóle były wyłączone z użytkowania, tak? A później się okazało, że wszyscy mają takie dokumenty, takie pisemka, że było wszystko dobrze, że nie było nieprawidłowości. Cała historia tego wypadku i spraw prawnych związanych z tym, to jest na wiele godzin do opowiedzenia.
Tak. Ale
panie Stefanie, rozciągać.
Tak, ale niech mi pan powie, ostatecznie okazało się, że co, za ciężki pan był? Przepraszam, że trochę może trywializuję,
tak,
ale to pana wina była, tak?
Tak, oczywiście. Ja jak spadłem z balkonu z drugiego piętra, to miałem złamany kręgosłup, jeden z kręgów. Miałem wiele innych obrażeń, czyli ręce połamane, tam różne rzeczy. I ja nad swoją głową widziałem tą belkę wiszącą, która przerdzewiała z konstrukcji. Proszę pana. I co się później okazało, że ta belka szybko zniknęła z tej budowy. Dowód w sprawie. Na polecenie inspektora Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego została odcięta. Dowód w sprawie, proszę pana, to jest karygodne, co się tam działo. I oczywiście Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego swoją opinię wyraził już kilka godzin po wypadku, że to właśnie budowlańcy wciągając belki, czyli łaty budowlane, takie jak się stosuje na dachach, łaty budowlane wciągając, zwalili murki, które przewróciły się na płytę i ta płyta się zarwała. No takie bzdury, wie pan. Ja pisałem później prośbę o to, żeby to zdementować, żeby powiedzieć prawdę, jak było, że przerdzewiała konstrukcja. Ktoś za to odpowiadał, że ta konstrukcja była przerdzewiała, że ktoś odpowiadał też za to, że podczas przeglądu, który był w maju, niecały rok przed tym, nie zauważył takiego czegoś, że tam nie ma tynku, że woda przecieka, że nie ma odpływu. ale to się nic nie liczy, bo najgłupszy zawsze jest pracownik. Najgłupszy.
Panie Stefanie, czyli... No właśnie, bo czy pan ze swojej perspektywy, po tym doświadczeniu, które pan przeżył, dzisiaj by inaczej podszedł do takiej inwestycji? Co by pan zrobił, gdyby pan dzisiaj jeszcze raz zobaczył, że ten balkon jest w takim złym stanie? To już by pan... Nie wszedłby pan tam, czy co by pan powiedział?
Proszę pana, pan? No, na pewno w tej chwili przestrzegam wszystkich pracowników, robotników, szczególnie tych szeregowych, którzy chodzą i pracują na budowach. Bo jak spadniecie, tak jak pan z Tulca, to jest śmierć i później rodzina, jest walka rodziny o jakieś tam
odszkodowanie.
Mhm. Ja nie mam w ogóle perspektyw na to, bo właściciel budynku się wycofał, schował. Pracodawca też unika oczywiście. Musi się sprawa skończyć w sądzie. Nie ma innego wyjścia. Mhm. To jest później droga przez mękę. Także ja ostrzegam wszystkich pracowników. Sprawdzajcie, czy jest kierownik budowy, sprawdzajcie. Nie lekceważcie sobie tego biozu, bo pani inspektor z Państwowej Inspekcji Pracy potwierdzi, że ten bioz jest bardzo ważny. I co jest najgorsze w tym moim wypadku, że właściciel budynku, mimo że prowadził taką inwestycję bez pozwolenia na budowę, gdzie były konstrukcja budynku była naruszana i zmieniane wersje strefowe, to on nie dostał nawet mandatu 50-złotowego. Ja się spytałem panią Kowalską, panią inspektor z Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego z placu Kolagiackiego, czy jakąkolwiek karę poniósł za to, że tam nie było kierownika budowy, że nie było tego biozu. Nie.
A to była nielegalna budowa? To już w ogóle.
No nie, proszę pana, jeżeli nie ma projektu, to jest nielegalna. Mhm. Przy naruszaniu konstrukcji budynku jest nielegalna. I teraz nie było kierownika budowy. No to chociaż te 50 zł ktoś powinien zapłacić kary. Nikt. Tylko były obwiniani przez pana Łukaszewskiego, pana inspektora nadzoru budowlanego z placu Kolegiackiego, robotnicy. Murki się same, balkony same, płyty same nie spadają. Tak to stwierdził w TVN24. Ja mam nagrania. Proszę pana, ja panu powiem tak, że po tym wypadku, bo miałem złamany kręgosłup, ja leżałem, nie mogłem się ruszać, ręka miałem złamaną i do dzisiaj jestem osobą niesprawną, nie mogę pracować. Tak? Czyli przy złamanym kręgu, przy ręce, którą miałem złamaną, otwarte złamanie i wiele innych obrażeń, mój kolega tak samo, my nie pracujemy. My nie pracujemy, tak?
Czyli tylko...
I dzisiaj się nikt tym nie interesuje. I ja ostrzegam wszystkich tych, którzy pracują na budowach, uważajcie, bo później wam nikt nie pomoże.
To myślę, że to, co pan teraz powiedział, to jest chyba najlepsze BHP, jakie można powiedzieć. Panie Stefanie, bardzo panu dziękuję za ten telefon na otwarcie dzisiejszej audycji.
Na taką audycję poświęconą wypadkowi na ulicy Chełmińskiego. Ja panu przedstawię, jak działa prokuratura, jak ginęły dowody, jak policjant, który stał pod domem, nie potrafił zrobić zdjęcia tej belce, jak belka zginęła. To proszę pana, jest taki mały serial.
Już pan tyle powiedział dzisiaj na antenie, że myślę, że to wszystkim daje dużo
dziękuję
do myślenia.
Panie,
dziękuję panu bardzo. Panie Tadeuszu, dzień dobry.
Witam serdecznie. No mamy tutaj obraz tego, jak silne jest nasze państwo, które powinno chronić obywatela, chronić pracownika, inspekcja pracy, sąd pracy i tak dalej, i tak dalej. A tutaj się dzieje tak, że inwestor na kierownika budowy sobie bierze takiego kolesia, który mu wszystko podpisze i za każde pieniądze zrobi to, co inwestor chce. Mamy przykład stopnicy i tak dalej, i tak dalej. No i pytam się, gdzie jest państwo? Robotnicy czy pracownicy, którzy na tej czy na innej budowie pracowali, oni nie przyszli z nudów, charytatywnie sobie jakieś tam murki poprzewracać, coś tam, tylko ktoś im zlecił tą robotę. Jeśli ktoś zlecił, no to ponosi za to odpowiedzialność. A tu się okazuje, że nie ma czegoś takiego. No to zacieranie śladów, unikanie jakiejś odpowiedzialności. No myślę, że na to są paragrafy, tylko trzeba umieć poczytać. Tutaj pan przedmówca mówi, że ktoś tam nawet nie dostał mandatu 50 zł i bardzo dobrze, że nie dostał mandatu 50 zł, bo gdyby dostał mandat, to znaczy, że został ukarany, drugi raz nie może być za to samo ukarany. Więc teraz można zrobić z tym porządek i można dociekać, i należałoby dociekać prawa, ale w takich przypadkach to już nie ten poszkodowany powinien dociekać, tylko jego ubezpieczalnia i inspekcja pracy powinna dochodzić do tego, kto zawinił, kto ukrywał,
no,
w jakim celu.
Trudno wymagać od kogoś, kto leży
tak dalej,
w szpitalu
tak
na wyciągu, żeby
oczywiście. Kpiną jest na przykład, jest jakiś tam wypadek, czy kolizja samochodowa, wypadek jakiś, się okazuje, że ubezpieczyciel sprawcy szacuje straty poszkodowanego. No przecież wiadomo, że sprawca będzie zawsze, że małe straty, małe szkody. Nie, ja poniosłem stratę, ja poniosłem szkodę, ja wiem, ile mnie to bolało, ile mnie to kosztowało, na ile byłem wyłączony z życia, już nie mówiąc zawodowego, ale i prywatnego. Czy wróciłem do tej sprawności, czy nie mam jakiegoś urazu w sensie no, lęku, gdzieś tam niechęci do pracy w tym czy innym zawodzie, w takiej czy innej firmie, to no, nie może sprawca być sędzią we własnej sprawie.
Panie Tadeuszu, bardzo panu dziękuję za ten telefon. 61 865 4654. Czy BHP działa na budowach w naszym kraju? Czy państwo czują się bezpiecznie pracując na przykład, czy też obserwując takie budowy? Zwłaszcza, że w tej chwili w naszym kraju takich miejsc jest bardzo dużo, a do tego jeszcze należy dodać, że no, pracuje na tych budowach bardzo wiele osób ze wschodniej granicy, którzy na przykład po polsku w ogóle nie mówią. Panie Janie, dzień dobry.
Witam z pozdrowieniami. No nie tylko chyba chodzi o takie miejsca pracy, bo praca jest na różnych stanowiskach i różnych rzeczy można się doczekać i przysłużyć. Jeśli chodzi o coś takiego, że unika się wszystkiego dokładności i sposobu, na jaki trzeba zepchnąć człowieka poszkodowanego, a ze względu na to, to jest najprościejsze takie, kiedy winę się podaje zawsze tego, co nie żyje. No ja nie chciałbym tłumaczyć za dużo, bo ja mam bardzo duży temat tego mojego żywota, który zmieściłby się w książce, ale to w książce takiej moralnego życia człowieka na całym świecie, nie tylko w Polsce, nie tylko w Poznaniu i wszędzie. Dlaczego to jest zgubione, zaniechane i niszczy się, właśnie niszczy się człowieka, a przeważnie niszczą to lekarze, sądy, policja, bo ci ludzie mają prawo, bo tam jest większość. I to jest z mojej strony.
Panie Janie,
bardzo dziękuję,
bardzo
za
dziękuję.
Te krótkie moje.
I wejdę na pana Krzysztofa. Dzień dobry.
No, dzień dobry. Moje zdanie jest takie, obserwując z zakładu pracy, no nie budowlanego mniejsza z tym, obserwuję, że BHP istnieje w instrukcjach na ścianach, w instrukcjach, które podpisujemy co roku czy co dwa lata przez jakieś szkolenia i tak dalej, i tak dalej. No a moje odczucie jest takie, że po prostu BHP nie istnieje, dlatego że mamy robić to, co przełożeni nam przekazują, co zrobią. Jeżeli się na przykład zbuntujemy, no wiadomo, co i jak, nie będę tutaj się w tym rozczulał.
A w jakiej branży pan pracuje, panie Krzysztofie?
Proszę?
W jakiej branży pan pracuje?
No, nie chciałbym mówić, bo dużo ludzi słucha radia.
To na pewno.
Po prostu, proszę?
Tak, tak, to na pewno. Ale tak no, mniej więcej, dzisiaj... ale budowlana czy jakaś taka...
Nie. Ale to się wiąże na tyle, że chciałem właśnie się wypowiedzieć, że te wszystkie instrukcje, jeżeli się dojdzie do jakiegoś wypadku, ja nie mam palców z lewej ręki, ale to nie akurat w Lanej pracowałem, ale pracowałem prywatnie, no to się wiąże z tym, że po prostu mamy coś zrobić, a jeżeli już duża firma budowlana, tak ja mam takie odczucie, duża firma budowlana, co się stanie, tak jak ci panowie tu się wypowiadali, że z balkonu spadli i tak dalej, co się stanie, to jako my jednostka moim zdaniem nie mamy szans. Dlatego, że jeżeli jest to duża firma budowlana, ona ma pieniądze, ona ma tam powiedzmy takie mam odczucie adwokatów, czy tam coś tam, coś tam, coś tam. Dostaniemy jakieś minimalne odszkodowanie i to jest wszystko. A w dalszym ciągu, tak obserwując, po wiadomościach, po różnych programach, tak, po wypadkach.
Straszne, co państwo mówicie, czyli ktoś, kto się zaciąga na budowę, to jakby na wojnę prawie się wybierał, gdzie zarobi dużo, być może, ale nie wiadomo, czy przeżyje. To jest trochę przerażające. Panie
Krzysztofie,
bardzo panu dziękuję, bo z kolejka już się zrobiła. Panie Macieju, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Ja tu zgadzam się z przedmówcami, z dużą firmą się z reguły nie wygra, bo oni mają kasę i wszystko zrobią, żeby ich to nie dotknęło. Żadna odpowiedzialność. Natomiast ja chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę. Tyle się mówi o bezpieczeństwie, a spójrzmy, ile razy jest remontowany dach. U nas na przykład były dachy remontowane skośne, spadziste dachy z dachówką. I po tych dachach chodzili ludzie bez uprzęży, bez szereg alpinistycznych, a nawet jeśli mieli, to one nie były podpięte, była sztuka dla sztuki założone i taki człowiek spada z tego dachu i ginie. Ginie i to samo, nawet nie mieli, co prawda już się teraz nie stosuje pasa, ale bo on może spowodować przerwanie kręgosłupa, ale też nie mieli. Jest to pewne zabezpieczenie, że się chociaż zawiesi, oprze czy coś, bez żadnych zabezpieczeń, a jeżeli mieli, to tylko sztuka, taki pic na wodę, fotomontaż i też nikt na to nie zwraca uwagę. A druga sprawa, ci pracownicy, każdy myśli, pracownicy, pracodawca, że ich to nie dotknie, że on jest na tyle sprawny, na tyle zdolny, że jemu się nic nie stanie, a niestety przypadki chodzą po ludziach.
Bardzo panu dziękuję i panie Mirosławie, dziękuję. Witamy, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Ja 10 lat pracowałem na budowach, samodzielne funkcje techniczne pełniłem. Pracuję na wysokościach do dzisiaj, różne prace i powiem panu, że prawo pracy nie jest złe wcale. BHP wszystko jest bardzo dobre. Bardzo dobrze to działa, tylko tutaj trzeba rozumu, rozwagi i przestrzegania tego. Nie fantazji, że musimy szybko i robimy to.
No właśnie, to jest chyba najgorsze, kiedy szybko i wtedy najczęściej popełniamy błędy.
Tak, bo koszty, bo jakieś problemy. Ja się spotykałem z takimi sytuacjami. Kierownik, że musimy to zrobić. Mówię, nie kierowniku, proszę to zabezpieczyć odpowiednio. Proszę tutaj ogrodzić i tak dalej, no zapewnić wszystkie warunki. O, wydziwiasz mi tutaj. To musimy teraz, bo to się spieszy, bo dyrektor tam...
Dyrektor nie spadnie, prawda?
Tak, to proszę mi to dać na piśmie. Proszę to podpisać. Taką decyzję. Ale po co na piśmie? I wtedy się boją, jeżeli są sytuacje niepewne, prosimy o decyzję na piśmie.
Panie Mirosławie, ale pan zna te przepisy i pan wie, tak rozumiem, że jak właśnie ten szachmat zrobić, bo być może są ludzie, którzy, tak jak mówię, nawet ze wschodniej granicy przyjeżdżają i nawet nie za bardzo potrafią po polsku mówić, no i potem...
No tak, są wystraszeni.
No tak, to jak nie, to do widzenia, prawda?
Na czarno pracują, tak. No, ale to jest decyzja. Jeżeli są sytuacje niepewne, jest zagrożenie, prosimy zawsze o decyzję pisemną.
Panie Mirosławie, bardzo dziękuję. To też jest dobra rada, myślę, dla wszystkich z państwa, którzy w takich niebezpiecznych warunkach pracują. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę ściszyć radio troszkę.
Już do czynienia.
Proszę pana, chciałem o tym BHP powiedzieć. Najlepsze BHP... To było, proszę pana, we wrześniu Volkswagen, jak budowali Volkswagen. Tam nie jeden wyleciał za to, że nie miał nawet kamizelki odblaskowej. Jednak zachodnie firmy potrafią to przestrzegać, a w Polsce, jak w Polsce. Albo się uda, albo się nie uda.
No taka rosyjska ruletka trochę.
I nie wiem, dlaczego zachodnie firmy potrafią, a polskie jak zwykle na samym końcu.
No to jest przykre, co pan mówi. Bardzo panu dziękuję za telefon. Witam pana Pawła, Radio Poznań. Dzień dobry.
Powiem tak. Zasady DHP to jest nic innego jak logika i zdrowy rozsądek spisane na kilkuset stronach papieru. I jeśli ktoś rozważnie podchodzi do życia, to mu nawet żadne przepisy nie są potrzebne, bo sobie zda sprawę z tego, że jeśli coś wisi nad głową, to może spaść. Jeśli coś się obraca szybko, to się może rozerwać i uderzyć gdzieś oko, wypić, coś tam zrobić. I to są takie podstawowe zasady. Kierowałem w życiu zespołami liczącymi nawet ponad 1500 osób. I w ciągu na przykład roku w zespole ponad 1000 ludzi nie było żadnego wypadku przy pracy. Ale to na to trzeba uczulać i pracowników samych, bo to jest ich zdrowie, to nie jest zdrowie kierownika ani dyrektora, tylko to jest ich. Jak im się coś stanie, to jest ich strata i ich rodziny. Natomiast jeśli chodzi o odpowiedzialność cywilną kierownictwa i organizujących pracę, no to tu powinny być kary takie, jak są właśnie na zachodzie. I tam nawet nie jest potrzebny inspektor pracy, bo tam jest odpowiedzialność cywilna. Czyli jeśli coś się stanie w pracy i pozbawię kogoś, nie wiem, oka albo życie straci, to będzie kara w wysokości, nie wiem, $1,5 miliona na przykład. I wtedy co się dzieje? Idzie taki sąsiad tego, któremu takie nieszczęście zdarzyło w zakładzie, do ubezpieczyciela i mówi, słuchaj, ja bym się chciał ubezpieczyć, bo sąsiad miał taki nieszczęśliwy wypadek i taką karę poniósł, straty straszne, chciałbym się ubezpieczyć. Wtedy przychodzi taki inspektor, z tym razem z agent ubezpieczeniowy, ogląda warunki pracy, no i mówi, tak, no tutaj w swoich warunkach to ty będziesz płacił $2 miliony na przykład płatki rocznej, bo
no tak.
Prawdopodobieństwo powstania wypadku jest 100%. A to co ja mam zrobić, żeby się od tego jakoś tam uchronić, żeby płacić mniejszą składkę? A no to daj ludziom kaski, przeszkodź ich, załóż osłony na
no tak.
Tarczę, szlifierek.
Presja finansowa, nie nic lepszego.
Tak, zabezpiecz świadków to, co może stać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Że to jest tak, a tutaj jeszcze u nas kwestia organów ścigania i sądu. To w tej chwili to jest, ludzie się burzą, to nie ci, co potrzeba, burzą się, że ktoś chce zmienić relacje z sądownictwem, prokuraturze. Żeby usunąć prokuratora czy sędziego, to musi kogoś zabić albo jakoś, nie wiem, potężną zbrodnię popełnić. Inaczej jest nienaruszalny do śmierci. On może być w stanie spoczynku, ale jest. A to, co się tam dzieje, mam ze swojego doświadczenia tutaj, mógłbym opowiadać godzinami, jak się to dzieje, jak się antydatuje dokumenty w faktach sprawy.
Panie Pawle,
jest to po prostu jedna
Panie Pawle, jest pan kopalnią wiedzy i myślę, że też ciekawe bardzo spostrzeżenia. Bardzo panu dziękuję za telefon.
Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
Również, wszystkiego dobrego. Dzisiaj, proszę państwa, rozmawiamy o tym, czy BHP to fikcja, czy to działa, mówiąc krótko. 618-654-654. Jeszcze przez kilka minut na antenie Radia Poznań. Teraz, proszę państwa, zanim kolejny telefon odbiorę, to jeszcze inspektor Dariusz Minkowski z Głównego Inspektoratu Pracy. Jednakowe normy bezpieczeństwa obowiązują wszystkich pracodawców i dużych, i małych. Rzemieślniczym firmom na pewno trudniej zapewnić odpowiedni sprzęt i przeszkolenie, ale i skutki prawne wydatków mogą być dla rzemieślnika bardziej dotkliwe.
Po pierwsze są przepisy jednakowe, czy mały, czy duży, żeby zabezpieczyć standardy. Ja sobie bym wyobrażał, że firmy, które mają większe możliwości finansowe, po prostu korzystając z tych środków, mogą więcej, czyli mogą wyższy standard zabezpieczyć, ale pewne normy są niezaprzeczalne, dotyczą wszystkich i czy one kosztują, czy nie muszą być zapewnione, bo po drugiej stronie jest życie ludzkie. Z drugiej strony, tak naprawdę rzadko w Polsce patrzy się na wypadek nie w kategorii, że to jest to bezpośrednio, bo coś się zdarzyło, ale w kompleksowym podejściu, ponieważ jeżeli policzymy, ile społeczeństwo kosztuje, jeżeli to nie był śmiertelny wypadek, ale nawet przy śmiertelnym, koszty całości, czyli koszty powrotu, naprawienia stanu, odszkodowania, kwestie leczenia, kwestie osobodni, które zostały utracone, kwestie rent i tych typu rzeczy, wszyscy powinniśmy być zainteresowani, żeby stworzyć ostatecznie system, który pozwoli na to, żeby te koszty nie były tak problematyczne dla tych mniejszych podmiotów. Między innymi temu służy podpisane porozumienie dla bezpieczeństwa, gdzie wzięły udział oczywiście firmy duże, które mają duże zaplecza, ale stwarzają one szczególnie bazę w zakresie częściowo i technologicznym, ale w dużej mierze informacyjnym, której nie ma i na którą nie stać by było mniejsze podmioty. Ich podwykonawcy są lepiej przez to zorientowani, jak należy te prace wykonywać.
Kampania Budowa Stop Wypadkom obejmuje zarówno działania kontrolne, prewencyjne oraz edukacyjne adresowane do pracodawców i pracowników branży budowlanej. Głównym celem prowadzonych działań jest radykalne zmniejszenie występujących zagrożeń na polskich placach budów. Jak to czytam, proszę państwa, to wszystko jest takie hermetyczne, syntetyczne, a kiedy państwo dzwonią z tymi swoimi historiami, to dopiero widać, że życie jest zupełnie gdzieś indziej. Panie Ryszardzie, dzień dobry.
Znaczy ja akurat mam doświadczenia z budownictwa wodnego, z rolnictwa i tak jak patrzę na to wszystko, to naprawdę trzeba być naprawdę ślepym, chodząc nawet po ulicy i widząc niektóre budowle, to przecież widać od razu, że tam są, nie mówię o łamaniu nawet, niestosowane w ogóle są żadne, w wielu przypadkach żadne przepisy BHP, pracownicy chodzą bez kasków, A poza tym oprócz budownictwa to takim jeszcze taką, można powiedzieć, taką dziedziną to jest rolnictwo. No tam po prostu szczególnie jak się zatrudnia tych obcych, tam w ogóle nikt nie myśli o tym. Tam i te wypadki, które w tej chwili wynikają, no to są właśnie są ze zwykłego niedbalstwa. Może brakuje, tak jak kiedyś uczy się w tej chwili, są jakieś przedmioty typu wychowanie obywatelskie w szkole, może trzeba młodzieży od dziecka zacząć mówić, jakie mają prawa, jakie w ogóle obowiązki i w ogóle jakie ma, na co mają zwracać uwagę. Takich robót nie powinno w ogóle wykonać, podejmować się takich prac.
Panie Ryszardzie, bardzo panu dziękuję. Ja pamiętam, w szkole chyba miałem jakieś BHP w średniej szkole, ale tak nie jestem pewien w 100%, czy to były tylko jakieś dodatkowe zajęcia, czy to były lekcje. Pani Violetta, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja się ustosunkuję do mojego poprzedniego jeszcze przedmówcy, że my wszyscy ponosimy koszty tych wypadków. No tak samo ponosimy koszty palaczy papierosów, osób, które spowodują wypadki drogowe i tak dalej, i tak dalej. Więc nie generalizujmy wszystkich, że to my płacimy za to. Druga kwestia, tak z przymrożeniem oka teraz dopowiem, że to jest skrajność w skrajność, ponieważ małe firmy nie stać na BHP. Taki przysłowiowy rolnik czy ogrodnik teoretycznie powinien ze swoim sprzętem jechać do serwisu. No wiadomo jak jest. My w domu też sami przybijamy gwóźdź, żeby powiesić obrazek, a nie wzywamy fachowca, który ma serwis i jakieś tam
super narzędzia. Pani Violetta, ale najwyżej sobie pani palec stłucze.
No ale to też są koszty dla państwa, jak ja pójdę na zwolnienie L4. A tak z przymrużeniem oka to dodam, że to jest BHP, to jest skrajność w skrajność. Na przykład u mnie w pracy mamy przywieszoną instrukcję BHP, jak obsługiwać czajnik bezprzewodowy i kuchenkę mikrofalową.
O, no tak, bo to rzeczywiście, proszę państwa, u nas chyba nie ma. No, trzeba poruszyć tę sprawę. Pani Violetto, bardzo pani dziękuję. Pozdrawiam bardzo serdecznie. No tak, bo z BHP, proszę państwa, nieraz się śmiejemy nawet z niektórych zapisów, z niektórych przepisów, ale są takie firmy, w których do śmiechu nie jest zupełnie, bo na budowie, jeżeli dochodzi do wypadku śmiertelnego, no to wtedy już wiadomo, że sprawa jest bardzo poważna. W budowlanych firmach rzemieślniczych częściej dochodzi do wypadków, z żalem przyznaje dyrektor Biura Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Tomasz Wika.
Z faktami, jak to się mówi, należy dyskutować i taka sytuacja niestety ma miejsce. Oczywiście przyczyn tego jest bardzo wiele. Między innymi jedną z przyczyn to jest to, że w dużych firmach są wyspecjalizowane służby BHP, są etatowi pracownicy, których zadaniem jest właśnie tylko to i stąd oni są wysoko wykwalifikowani i zwracają na te rzeczy szczególną uwagę. Natomiast w przypadku małych firm, brygad kilkuosobowych, no jak wiadomo, takich osób zatrudnionych, które się tylko tym zajmują, nie ma. Stąd podejście do kwestii bezpieczeństwa niestety jest też nieco niższe i to przekłada się właśnie na wypadki. W przypadku takich małych inwestycji realizowanych przez firmy rzemieślnicze z założenia kilkuosobowe być może nie dochodzi do jakichś ciężkich wypadków i śmiertelnych, aczkolwiek niestety też dochodzi. Natomiast dochodzi pewnie do większej ilości takich wypadków, ale nie aż tak bardzo poważnych, bo to jest zakres prac, kwestia wysokościowa i tak dalej, tego jest zdecydowanie mniej.
Panie Michale, dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę państwa, dziwię się niektórym wypowiedziom bagatelizującym w ogóle szanowanie cudzego życia. Ja więcej niż połowę swojej kariery zawodowej, w tej chwili już jestem stypendystą ZUS-u, ale spędziłem jako kierownik. Podstawowa rzecz to jest, proszę państwa, no dla każdego jednego kierownika szkolenie BHP dla kadry kierowniczej i ktokolwiek nie przeżył żadnego wypadku z pracownikiem swoim, po prostu to nie wie, jak to jest ważne. Dalej, proszę państwa, no każde jedno zagrożenie i to nie tylko na budowach, nie tylko z pojazdami, nie tylko z wykopami, proszę państwa, nawet w biurach. Ja przeżyłem takie sytuacje, że nawet segregatorem można, proszę państwa, sobie upuścić krwi, jak się człowiek potknie i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Także jest to jeden z elementów szacunku dla pracownika, obojętnie no ilu ich jest, czy to jest mała firma, czy to jest jeden pracownik, no rękawice robocze. Proszę państwa, kiedyś uważam było lepiej z tym, niż to jest dzisiaj. Dzisiaj nawet reklamy oglądamy, takie urządzenie straszne, straszne co do skutków, jakie może wyrządzić, to jest piła motorowa. Kiedyś w ogóle nie było możliwości kupić czegoś takiego. Dzisiaj, proszę Państwa, to jest straszną krzywdę sobie komuś i tak dalej. Reklamy oglądamy i tam od razu widać po prostu, że ktoś coś reklamuje, nie zachowując podstawowych przepisów bezpieczeństwa, kiedy tym urządzeniem sobie można rękę uciąć, głowę, rękę, nogę i tak dalej, i tak dalej. Także należy bardzo mocno jednak przepisy przestrzegać, żeby samemu sobie nie zrobić krzywdy i żeby nie być.
Panie Michale, bardzo panu dziękuję za ten telefon. I jeszcze pan Robert się zmieści dzisiaj. Dzień dobry,
chciałem
na sam koniec.
Chciałem powiedzieć tylko tyle, że za PHP odpowiada pracodawca, czy się komuś podoba, czy nie.
No tak, cały czas o tym mówimy.
No i tylko pracodawca jest winny i w każdym wypadku pierwszy pracodawca powinien siedzieć, a nie ktoś inny.
Tak, tak, panie Robercie, tylko że...
przygotowany stanowiska pracy i tak dalej od tego pracodawca jest.
Tylko że jak sobie pan krzywdę zrobi, to pracodawca nie będzie cierpiał, tylko pan. I to jest problem.
Ja pana rozumiem, ale jak pracodawca pracownika nie przeszkoli, jak go weźmie na budowę, a pracownik jeszcze tym bardziej, jak się mówi, za wschodniej granicy, nie tylko za wschodniej, bo ja widziałem Gruzinów na budowie, ci byli jeszcze lepsi. To jest po prostu strach było po nich stać przy jakimkolwiek narzędziu.
Panie Robercie, bardzo panu dziękuję. No. I jeszcze pan Andrzej się zmieści. W takim razie, bo za 3 minuty 13 to króciutko, panie Andrzeju.
Okej, dzień dobry bardzo. W związku z tą audycją nasuwa mi się jedno takie powiedzenie, zapewne znane wielu słuchaczom. Metoda na UDO. I wydaje mi się, że bardzo dużo pracodawców bazuje właśnie na tym, a jakoś tam się UDO. Ty nie potrafisz, ty to potrzebujesz? Nie, ty dasz radę to zrobić. Dasz radę, spróbuj, jak się coś tam stanie, no to trudno, wtedy pracodawca się będzie martwił. I druga sprawa tutaj do tego jednego pana, co przede mną mówił, odnośnie reklam i takich rzeczy. Są ulotki jednego z marketów niebieskich i są tam na przykład narzędzia, elektronarzędzia. Kiedyś patrzę na to, się dziwię, jak takie coś można po prostu wypuścić i dać ludziom. Stoi gościu z dużą szlifierką, trzyma ją w rękach i stoi od strony tarczy do cięcia. Wie pan co? To jest dla mnie śmiech na sali. No, ktoś to zatwierdza. Ktoś
czarny
na to
humor patrzy. Chyba.
To tak, pan... ktoś się na tym zna i ktoś to wrzuca, pozwala na to, żeby to wydrukować i puścić ludziom. Przecież ktoś jakiś
Panie Andrzeju, bo na budowach to raz, ale przecież w domach przy każdy jakiś remont drobny robi, to tam też przecież takie rzeczy się dzieją, tylko o tym się tak nie mówi pewnie. No, to jest przerażające.
Tak, drogi panie, zgodzę się, tylko tutaj sklep wypuszcza banery reklamowe, gazetki i stoi gościu na tej gazetce po niewłaściwej stronie szlifierki. I będzie ktoś, kto tak samo stanie, będzie ciął, sklinuje mu szlifierkę, pęknie tarcza, dostanie w głowę, dostanie w nogę, w korpus i gościa nie ma. I co wtedy?
Wie pan, ja myślę, że takich przypadków chociażby jak koszenie trawników jest.
No, to jest
bo myślę, że to koszenie trawników to jest w tej chwili takim zabiegiem jak, nie wiem, podlewanie kwiatów na ogrodach. No i ludzie tak. Też nie zawsze chyba, czy kosą spalinową, czy właśnie kosiarką, też to jest bardzo
dlatego
niebezpieczne.
Dlatego też się dzwoni po ludzi, którzy się na tym znają i przestrzegają zasad bezpieczeństwa, bo za to im się płaci, wymaga się, tak, to można to wtedy tak zrobić, ale tak jak pan mówi, wiele osób robi to na swoją rękę, nieważne czy się zna, czy nie, będzie taniej, okej, a później wychodzi różny taki dramat.
Proszę państwa, dbajmy o siebie, dbajmy o swoje ręce, nogi, głowę, brzuch, to wyszliśmy od budów, a skończyliśmy na takich zabiegach, które może każdy wykonać, chociażby w zbliżającym się wiosennym ogródku. Bardzo dziękuję panie Andrzeju, dziękuję wszystkim państwu za te dzisiejsze telefony, zapraszam jutro także po godzinie 12. Zbliża się 13, zaraz Franciszek Walelech, ale zanim on, to jeszcze wiadomości.